Wybory na Ukrainie. Wybory na Ukrainie to jest ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówić już za chwilę. Poza tym oczywiście cały czas jest pytanie, co dalej ze strajkiem nauczycieli. No i powiem o tych tragicznych wydarzeniach w Azji, na Sri Lance. A teraz, proszę Państwa, zaczniemy jednak od tych wyborów ukraińskich. Zacznę może od cytatu. Cytat będzie z którejś z gazet. Zaraz zobaczymy, która gazet coś na ten temat pisze. O! Tutaj w Dzienniku Gazecie Prawnej Kijów czeka na puentę. Michał Potocki pisze: zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego sprawiło radość wszystkim przegranym mijającej kadencji. Gratulacje składali tak różni ludzie, jak obalony w 2014 Wiktor Janukowicz, ale też Michał Saakaszwili, były prezydent Gruzji, który teraz, zdaje się, nadal ma ochotę na bycie politykiem już nie gruzińskim, tylko ukraińskim. A my, proszę Państwa, łączymy się z Pawłem Bobołowiczem, naszym korespondentem w Kijowie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak nastrój w Kijowie dzisiejszego poranka?
To może zacznę od tego, co wydarzyło się wczoraj jeszcze, bo dzisiaj poranek jest ładny, ale jeszcze nie przynosi bardzo ważnych rozstrzygnięć politycznych, a wczoraj wieczorem na ulicy Bankowej, to tam znajduje się siedziba prezydenta Ukrainy, zgromadziło się kilka tysięcy ludzi. Odbyła się taka akcja "Dziękujemy ci Piotrze, dziękujemy Diakujemu Petro", czyli oczywiście to była akcja podziękowań dla ustępującego prezydenta Petra Poroszenki. Co ciekawe, pierwszy raz od wielu lat, od właściwie pamiętnej rewolucji godności, została w pełni otwarta ulica Bankowa i można było podejść pod sekretariat prezydenta. Niektórzy doszukiwali się w tym takiego ważnego symbolu, bo ta ulica była otwarta zaraz po obaleniu Janukowycza, a później prezydent Poroszenko ją zamknął. Otworzył ją dopiero wczoraj. Kilka tysięcy jego zwolenników przyszło pod sekretariat prezydenta. Prezydent do tych zgromadzonych wyszedł i posłuchajmy przez chwilę, jaka tam była atmosfera. Dziękujemy ci Piotrze, wiele wzruszenia, wiele przyjemnych gestów. Prezydent wyszedł ze swoją małżonką do protestujących, ale były też deklaracje polityczne. Przede wszystkim Petro Poroszenko zapowiedział, że to nie jest koniec jego walki. Ogłosił, że stanie na czele frakcji opozycyjnej w stosunku do obecnego prezydenta i zapowiedział swój powrót do tego gmachu w następnej kadencji. Na to tłum odpowiedział już za rok. Tłum skandował, że Poroszenko powinien powrócić się za rok do sekretariatu prezydenta. Ale oczywiście Poroszenko to jest ta karta, która wydaje się, że na razie, przynajmniej na stanowisku prezydenta, będzie przechodzić w przeszłość. Mówię na razie, bo jednak Poroszenko jeszcze swoją funkcję pełni, będzie ją pełnić do zaprzysiężenia Wołodymyra Zełenskiego. To się może wydarzyć do końca maja, więc jeszcze jest trochę czasu. W tym czasie będzie jeszcze obradować Rada Najwyższa. Rada Najwyższa podejmuje też ważne jeszcze inicjatywy, między innymi może podjąć ustawę dotyczącą impeachmentu i możliwości usunięcia ze stanowiska prezydenta. Takie głosowanie też w Radzie Najwyższej ma się odbyć i być może jeszcze tę ustawę podpisze prezydent Poroszenko. Być może też jeszcze podpisze ustawę dotyczącą języka ukraińskiego, a wszystko to dzieje się przecież w ostatnich dniach jego prezydentury. Ale oczywiście wszyscy patrzą też na to, co robi nowy prezydent elekt, a przede wszystkim kto znalazł się w jego otoczeniu, kto będzie zarządzać Ukrainą, kto wyznaczy jej nowe kierunki polityki albo będzie kontynuować starą politykę, bo tak jak w czasie kampanii wyborczej, na razie jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Przypomnę, że Wołodymyr Zełenski do końca nie chciał podjąć debaty z jeszcze wtedy z kandydatem prezydentem Poroszenko. Debata odbyła się ostatniego dnia przed ciszą wyborczą, ale też nie przyniosła odpowiedzi na wiele kluczowych pytań. A jak popatrzymy na to, czego oczekują wyborcy Zełenskiego od niego samego, no to mamy bardzo różne spojrzenia, bo jego elektorat jest bardzo zróżnicowany i składa się z tych osób, które z chęcią widziałyby zmianę dotychczasowego kierunku z zachodniego na wschodni, ale oczywiście poparli prezydenta, nowego prezydenta, poparli też ci, którzy chcieliby kontynuacji polityki zbliżenia z Zachodem. Nic dziwnego, że eksperci, ale też mieszkańcy patrzą, kto właśnie znajdzie się w najbliższym otoczeniu, bo być może to będzie jakaś podpowiedź. No i taka drużyna prezydenta, nowego prezydenta została ogłoszona. 20 nazwisk bliskich współpracowników, którzy mają się zająć przyszłą polityką. Od razu może jeszcze dodam, że wbrew takich powszechnym spojrzeniu i opiniom, pozycja prezydenta na Ukrainie wcale nie jest taka silna, o ile prezydent nie będzie miał wpływu na parlament i na rząd, a na razie do wyborów takiego wpływu raczej mieć nie będzie, to będzie mu ciężko jednak realizować główne zadania związane z polityką, bo prezydent zazwyczaj może zgłaszać swoje kandydatury na ministrów obrony i ministra spraw zagranicznych, ale wymaga to akceptacji parlamentu, podobnie jak i inne stanowiska, które może wskazywać swoich współpracowników do obsadzenia na tych stanowiskach. Większość jednak wymaga uzgodnień z parlamentem. No ale zobaczmy, kto ma znaleźć się w tej grupie najbliższej prezydenta. Wśród nich taką jedną z kluczowych osób jest Oleksander Danyluk. Ma zajmować się na razie szeroko przypisowanym obszarem działań, bo mówi się o tym, że to jest osoba, która ma odpowiadać i za stosunki międzynarodowe, ekonomię, politykę finansową. Ten 43-letni polityk, ekonomista, wcześniej pracował w funduszach inwestycyjnych w Londynie i w Moskwie. Był doradcą premiera Jehanurowa i był nieetatowym doradcą Wiktora Janukowycza. Danyluk zresztą był też związany z Poroszenką. Był między innymi zastępcą szefa prezydenckiej administracji u Poroszenki, a w latach 2016-2018 był ministrem finansów w rządzie Wołodymyra Grojsmana. Co ciekawe, w grudniu 2016 roku popierał nacjonalizację Prywatbanku. Przypomnę, że to jest ten bank, który należał do Ihora Kołomojskiego i który został znacjonalizowany i o który toczy się niewątpliwie walka i który być może jest też tłem w ogóle tej kampanii wyborczej. Czyli pierwsze nazwisko bardzo bliskiego współpracownika prezydenta elekta, no nie brzmi tak świeżo jak te zapowiedzi, które padały w czasie kampanii wyborczej. Widać, że Danyluk to jest osoba, która od dawna funkcjonuje w życiu politycznym. Zresztą kolejna osoba, Iwan Aparszyn, to który ma odpowiadać za kwestie bezpieczeństwa i obrony. Przepraszam, bo nie jestem pewien, czy wciąż jestem na antenie.
Tak, absolutnie. Słyszymy cię cały czas.
Ach, to dobrze, bo miałem taki dziwny dźwięk w słuchawkach. Przestraszyłem się, że być może zerwało nam połączenie. To jeszcze raz. Iwan Aparszyn, kolejna osoba z otoczenia prezydenta elekta, ma zajmować się bezpieczeństwem i obroną. To zawodowy wojskowy. Pracował w Ministerstwie Obrony w czasach Anatolija Rycenka. Przypomnę, że to jeden z kandydatów w pierwszej turze na stanowisko prezydenta Ukrainy. On zresztą Anatolij Rycenko poparł Wołodymyra Zełenskiego i jego bliski współpracownik trafia teraz do bliskiego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego. Sam Iwan Aparszyn też nie jest nową osobą w życiu politycznym. Pracował w sekretariacie Gabinetu Ministrów w czasach Janukowycza. Był naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Obrony Sekretariatu Rządu. Osoba, która od samego początku jest bardzo blisko prezydenta elekta. Właściwie można powiedzieć, że twarz i osoba, która najczęściej wypowiadała się w czasie kampanii wyborczej w imieniu prezydenta, to Dmytro Razumkow. On ma odpowiadać za politykę wewnętrzną, ma 35 lat, jest tak zwanym politechnologiem, czy tak jak u nas się mówi z angielska spin doktorem, czyli osobą odpowiadającą, to on kreował główną ścieżkę kampanii politycznej, kampanii wyborczej Wołodymyra Zełenskiego. Dmytro Razumkow to rzeczywiście człowiek, który od lat zajmuje się kwestiami teoretycznymi, związanymi z kampanią wyborczą, ale w latach 2006-2010 też nie uniknął polityki. W tych latach był członkiem Partii Regionów. Przypomnę, że to partia, której szefem, liderem był Wiktor Janukowycz, człowiek poprzedniego systemu, a też współpracował między innymi z takim politykiem Sergiej Tichipko, to też człowiek, który silnie funkcjonował w poprzedniej ekipie. Wśród bliskich współpracowników w tym kierunku, o którym bardzo często mówił Wołodymyr Zełenski, czyli w kwestiach związanych z walką z korupcją, jest z kolei Rusłan Riaboszapka. To osoba, która też nie jest obca działalność w polityce. W latach latach 98-2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2016 roku w wyniku konkursu był członkiem w Narodowej Agencji Przeciwdziałającej Korupcji. Zrezygnował w 2017 roku z bycia w tej agencji ze względu na to, że nie był zadowolony z jej funkcjonowania, domagał się, czy uważał, że należy ją na nowo przeorientować jej pracę. Wśród tych nazwisk są też oczywiście nazwiska osób, które nic nam na razie nie mogą powiedzieć, osoby, które do tej pory albo działały w organizacjach obywatelskich, albo w ogóle niewiele mają wspólnego z polityką, ale jak widać tych starych nazwisk nie udało się uniknąć nowemu prezydentowi. Może jeszcze wspomnę jedną osobę, bo to też jest ciekawe. Iwan Bakanow, osoba, która jest szefem partii Sługa Narodu, tak samo nazywał się serial, w którym Wołodymyr Zełenski grał główną rolę, grając właśnie rolę prezydenta. Szef tej partii Sługa Narodu, partii, która zgłosiła Wołodymyra Zełenskiego do kandydowania na stanowisko prezydenta, to prawnik i osoba, która też na co dzień jest szefem studia Kwartał 95, czyli firmy producenckiej, która nie tylko produkowała ten serial, ale też całą serię kabaretową, w której Wołodymyr Zełenski występował. Dzisiaj jako szef partii ma też odpowiadać za wzajemne relacje z Radą Najwyższą.
To ciekawe, czyli to właściwie można powiedzieć, że tak jakby przeszedł bezpośrednio z tego wymiaru fikcyjnego w ten wymiar realnej polityki.
No tak, jest rzeczywiście jeszcze kilka osób takich, które pracowały przy serialu i pracowały w tym środowisku kabaretowym, łącznie z żoną przecież prezydenta elekta, która tworzyła teksty do Kwartału 95. Sama też się wypowiadała, że nie za bardzo chce uczestniczyć w życiu politycznym, że teraz została do tego zmuszona, ale najchętniej jednak uciekłaby od uczestniczenia w życiu politycznym, ale też przyznała, że jej ma bardzo dobre wrażenie w stosunku do małżonki Petra Poroszenki i być może będzie zmuszona do pełnienia takiej roli, jakiej wypadałoby pełnić prezydentowej. To znaczy, że być może przestanie już pisać teksty kabaretowe do Kwartału 95. No faktycznie z tego otoczenia kabaretowego jest sporo ludzi w otoczeniu samego prezydenta. No i oczywiście sam prezydent przecież przez lata jest znany jako aktor i komik, a nie jest znany jako polityk, także nic dziwnego, że jego znajomi, jego środowisko to jest środowisko aktorskie, środowisko osób z show biznesu, a nie środowisko polityczne. Ale żebyśmy nie ulegli takiemu wrażeniu tej świeżości, które starał się wytworzyć Zełenski, to przypomnę, że jednak przede wszystkim najważniejszym elementem, który wiąże Wołodymyra Zełenskiego z wielką polityką na Ukrainie, z wielkimi finansami w tej polityce, to oczywiście postać Igora Kołomojskiego, jego biznesowego partnera, chociaż brzmi to dosyć dziwnie, bo Igor Kołomojski to jednak jest potężny oligarcha, ale rzeczywiście jeśli chodzi o produkcję kabaretową, produkcję kontentu dla holdingu medialnego Kołomojskiego, to Kołomojski jest tutaj partnerem biznesowym w przedsięwzięciach też Wołodymyra Zełenskiego.
W tych sprawach polsko-ukraińskich, ja wiem, że z tej magmy, którą w tej chwili opisujesz, trudno wysnuć, jaka będzie ta polityka przyszłego prezydenta, ale czy cokolwiek możemy powiedzieć, na przykład w tych takich sprawach, które może nie są najistotniejsze w naszych stosunkach, ale na pewno są najbardziej obecne w mediach, czyli w tych sprawach dotyczących sporów o historię, czy możemy się czegoś spodziewać? O Poroszence mówili często obserwatorzy, że on historię traktował instrumentalnie, że sam jakby ze względu na swoje pochodzenie i ukształtowanie tej historii tak nie do końca rozumiał i raczej po prostu traktował ją na zasadzie pewnej użyteczności politycznej.
No o ile jeszcze można powiedzieć, że prezydent Poroszenko przynajmniej był profesjonalistą, przecież zajmował się od lat sprawami też polityki zagranicznej i mniej więcej można było wcześniej prognozować, co na ten temat może powiedzieć. I to, co powiedziałeś, faktycznie najczęściej te kwestie wykorzystywał w sposób taki bardzo, bardzo czy chwilowy, czy celowy do tego, żeby pozyskać jakąś część elektoratu. To w przypadku Wołodymyra Zełenskiego trudno jest prognozować, jak może wyglądać kwestia polityki zagranicznej, bo w ogóle ciężko nadal jest prognozować, jak całościowo polityka będzie wyglądała. No te nazwiska, które przedstawiłem, też ciężko jest zrozumieć, jakie jest ich bezpośrednio podejście do kwestii polityki zagranicznej. Co najmniej dwie osoby ze wspomnianych przeze mnie dzisiaj to są osoby, które mają bardzo bliskie związki z Zachodem, nie tylko w tym w znaczeniu jakiegoś doświadczenia zawodowego, ale na przykład osoba właśnie Aleksandra Danyłka, jego dzieci mają obywatelstwo Wielkiej Brytanii, innego współpracownika z kolei dzieci mają obywatelstwo Francji, czyli jak widać przynajmniej w sposób taki osobisty te osoby są związane z Zachodem. Co ciekawe, oczywiście przypomina to też klasyczne rozwiązania w Federacji Rosyjskiej, gdzie głównie politycy, którzy narzekają na Zachód i walczą z Zachodem, jednocześnie bardzo często na Zachodzie żyją, a żyją tam najczęściej ich dzieci i ich rodziny. I w pewnym sensie tutaj też to widać, że dalej tak to samo będzie wyglądało na Ukrainie. Oczywiście kwestia polityki historycznej w ogóle nie była jakimś ważnym, istotnym elementem kampanii wyborczej na Ukrainie. To jest strasznie polonocentryczne ujęcie tej sprawy, bo ten temat nie pojawiał się w takiej skali, jak my sobie to wyobrażamy na Ukrainie. No najlepszy dowód przecież są wyniki ukraińskich nacjonalistów. Rusłan Koszułyński w pierwszej turze uzyskał około 1,5% głosów, więc ukraińscy nacjonaliści nie zaistnieli praktycznie w tych wyborach. Nic dziwnego, że główni kandydaci rzadko do tych tematów się też odnoszą. Nie ma co liczyć, że nagle Polska stanie się też głównym partnerem w polityce zewnętrznej. Cały czas Polska jest postrzegana jako pewien element świata zachodniego, Unii Europejskiej i struktur NATO. I najczęściej tak była traktowana przez Ukrainę. I w pewien sposób widać nawet to w tych deklaracjach, w tych pierwszych deklaracjach, że tak samo może być nadal to traktowane, bo mówi się po prostu o świecie Zachodu i o Rosji, czyli o ile Rosja jest wyraźnie wyodrębnionym, ewentualnie partnerem, czy konkurentem, czy wrogiem nawet Ukrainy, no to Polska znajduje się po prostu jako część świata zachodniego. Wołodymyr Zełenski odpowiedział raz na temat dotyczący Bandery i odpowiedział też w taki sposób, który miał nie zrazić jego elektoratu do niego. Z jednej strony powiedział, że jest to bohater Ukrainy, człowiek, który walczył o Ukrainę i bohater dla części Ukraińców, a z drugiej strony stwierdził, że ale ma za dużo ulic na Ukrainie. No ciężko z tego wyciągnąć wnioski, jak dalej ma wyglądać jego polityka, na przykład w kwestiach historycznych. Ale też pamiętajmy o kluczowej sprawie, to o czym też mówiłem wcześniej. Wołodymyr Zełenski jako prezydent nie będzie wytyczał kwestii związanych z polityką historyczną. Za to odpowiada zdecydowanie bardziej gabinet Rady Ministrów, ukraiński rząd. Jemu jest podporządkowany zresztą Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. To, że prezydent Poroszenko tak funkcjonował w tej sferze, właściwie nie widzieliśmy różnicy między stanowiskiem rządu i prezydenta. Wynikało to po prostu z tego, że to była jedna i ta sama siła polityczna. A dzisiaj możemy mieć przynajmniej przez pewien czas do wyborów sytuację, kiedy rząd i prezydent mogą mówić różnymi głosami. Chociaż dzisiaj w jednej z takich zapowiedzi okazuje się, że Wołodymyr Grojsman, czyli szef ukraińskiego rządu, zapowiedział tworzenie swojej siły politycznej, czy też start do parlamentu w ramach swojej siły politycznej. To może nie tworzenie, bo być może to będzie na przykład Front Ludowy, który już istnieje, ale wygląda na to, że nie chce iść do parlamentu razem z prezydentem Poroszenką. Czy to oznacza, że na przykład może zbliżyć się do Wołodymyra Grojsmana i do Wołodymyra Zełenskiego, przepraszam bardzo, i że może się okazać, że teraz ukraiński rząd bardzo szybko będzie rozmawiał, czy będzie mówił głosem Zełenskiego. No trudno też to w tym momencie wyrokować, trudno jednoznacznie stwierdzić. Ja bym się nie spodziewał, że kwestie związane z tym zagadnieniem, które dla Polski jest ważne w wymiarze symbolicznym, czyli kwestia upamiętnień, kwestia ekshumacji, że to będą zagadnienia, które w jakikolwiek sposób zdeterminują teraz dyskusje na Ukrainie. One zawsze były, jakby to przykro nie dźwięczało z naszej perspektywy, były marginalizowane, czy marginalne w ogóle na Ukrainie i pewnie niestety tak będzie nadal. Ukraina teraz staje przed poważnym wyborem swojej przyszłości. Ja myślę, że powinniśmy też spojrzeć na jeszcze jeden aspekt i zastanowić się nad takim aspektem, ale też ciężko na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo być może w ogóle czeka Polskę jeszcze inny problem z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski, jak popatrzymy na jego osobiste poglądy i pewne zachowania, to jest niewątpliwie kandydat, którego moglibyśmy uplasować w takiej liberalnej części sceny politycznej. Nic dziwnego, że pierwszym prezydentem jeszcze przecież przed wyborami, którego przyjął, był Emmanuel Macron i w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest polityk tego typu, więc może się okazać, że Polska na swojej wschodniej flance ma bardzo neoliberalnego i takiego bardzo lewicującego sąsiada w postaci też prezydenta Ukrainy. Także istnieje takie prawdopodobieństwo i to też może być pewien wyznacznik co do dalszej współpracy z Ukrainą.
Ciekawy bardzo, to jest ten ostatni punkt, o którym powiedziałeś. Jest oczywiście jeszcze pytanie, o którym już porozmawiamy pewnie następnym razem. Co na to wszystko Moskwa? Moskwa zapewne po prostu się uważnie przygląda. Jak to Moskwa? Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Kijowa dla Poranka Wnet.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Proszę Państwa, godzina 7:32 nam się zrobiła niepostrzeżenie. No to może teraz chwila muzyki. To będzie Wojtek Waglewski, WW, jak gdyby nigdy nic. Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7:36, Antoni Opaliński, zapraszam. Warszawa 87,8, Kraków 95,2, wnet.fm oczywiście na całym świecie. I jeszcze jako tutaj taki dodatek do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem, to przypominam, że na pierwszej stronie Kuriera Wnet obszerny artykuł naszego kijowskiego korespondenta. Zełenski, kandydat z cieniem oligarchy. To jest właśnie o tych różnych ciekawych związkach nowego prezydenta Ukrainy. Będziemy do tych spraw dalej jeszcze dzisiaj wracać, pewnie w południowej audycji, a tymczasem, tak jak mówiłem, radość Wielkiej Niedzieli została zmącona przez te tragiczne wydarzenia na Sri Lance. W naszym studiu gość, ksiądz Mariusz Boguszewski, pomoc Kościołowi w potrzebie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
Jak w Wielki Piątek rozmawialiśmy o prześladowaniach chrześcijan, to ktoś, kto tego słuchał, mógł powiedzieć, no tak, tutaj Wielki Piątek, Wielkanoc się zbliża, to właśnie jest tak, że w tym momencie rozmawia się tak okazjonalnie o tego typu sprawach, pewnie co roku, a tymczasem okazało się, że tutaj te brutalne, smutne wydarzenia nam przypomniały, że to nie jest tylko akademicka dyskusja.
Niestety tak jest, że już tradycją stało się właściwie to, że w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc są jakieś wybuchy. Pamiętamy Pakistan w tamtym roku, pamiętamy Egipt 2 lata temu. I to wszystko dzieje się niestety w czasie tych świąt, które pokazują nam pokój, pokazują szczęście, pokazują radość, a diabeł nie śpi. No, działa, robi swoje i po prostu dzisiaj znowu mamy tę sytuację, kiedy ktoś cierpi, kiedy niewinna krew, kiedy ludzie, którzy przyszli do kościoła, aby się pomodlić, niestety zginęli, nie ma ich. I kolejny dramat. Sri Lanka, kraj bardzo taki bliski kościołowi z racji na dynamikę chrześcijaństwa, które się tam rozwijało bardzo mocno, okazuje się. Jest tam 1 200 000 chrześcijan. Są to rybacy, przedsiębiorczy bardzo ludzie. I to też pokazuje taką sytuację chyba, bo tak czytałem różne doniesienia, że ci, którzy żyją według Ewangelii, którzy żyją według zasad, które proponuje chrześcijaństwo, naprawdę dochodzą też do takich wyżyn społecznych, nie tylko, ale też i ta przedsiębiorczość jakoś się dobrze kręci. A więc widzimy, że w tej wolności, którą miała Sri Lanka przez ostatnie 10 lat chyba od zakończenia tej wojny domowej, która tam przez prawie 30 lat męczyła ten kraj, oni już potrafili się powoli podnosić, bo i turystyka rozwijała się bardzo dynamicznie i no i przede wszystkim też chrześcijaństwo jako takie. 8% co prawda to mieszkańców to chrześcijanie, ale jest ich tam przeszło 1 200 000 podobno. A więc no to naprawdę pokaźna liczba w tym kraju azjatyckim. azjatyckim, kraj, który zdominowany jest przez buddyzm, potem hinduizm i też islam. No i dzisiaj niestety zaatakowane chrześcijaństwo, bo przecież wybuchy odbyły się w kościołach i w hotelach, czyli uderzenie i z jednej strony i data nieprzypadkowa i miejsce, bo kościołem jest ewidentne uderzenie w chrześcijaństwo, w ludzi Jezusa, ale też uderzenie w hotele, czyli też tak naprawdę ludzi z zewnątrz, czyli w większości pewnie chrześcijan.
Wiemy w tej chwili, ile mniej więcej jest ofiar, da się do 300?
Tak, około 300. Dzisiaj rano sprawdzałem doniesienia, depesze agencji różnych, to 290 zginęło, a przeszło już 300 po prostu jest uznanych za zmarłych, tych, którzy zmarli w wyniku też ran różnych, czy w szpitalach po prostu jako ranni. A więc no straszny dramat i kolejna skala. My oczywiście pytamy się o liczby, pytamy bez przerwy, czy 10, czy 300. Jest różnica w tych liczbach, ale tak naprawdę nawet gdyby jedna osoba zmarła, to już jest problem, to już jest dramat. I to, co my jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od samego początku, od zawsze upominamy się właściwie ostatnio tak bardzo mocno, żebyśmy się nie przyzwyczaili przede wszystkim nie przyzwyczaili do zła, a po drugie, żebyśmy się nie przyzwyczaili też i nie odzwyczaili w pomocy, w tym bycie solidarnym, no bo z jednej strony rzeczywiście tak bez przerwy przypominanie tych dramatów może wprowadzić po pierwsze taki pesymizm, ale też i taką znieczulicę trochę wśród nas, że no właśnie ile możemy pomagać, ale nie możemy się jednak znudzić, bo to są kolejne dramaty, to są te zdjęcia, ta krew, te dzieci, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebują pomocy, to rzeczywiście musi nas jakoś obligować do tego, żeby pomóc. My jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziemy pomagać. Zresztą pomagamy tam od samego początku. Sprawdzałem, ile mieliśmy tam projektów, to w tamtym roku mieliśmy bardzo dużo projektów, szczególnie pastoralnych. Pomagaliśmy tam kształcić nowicjuszy, siostry zakonne, księży, ale też i projekty tam w odbudowie różnych domów chrześcijańskich. Także te projekty tam były i właśnie też nasza organizacja widzi w Sri Lance bardzo wielką nadzieję na rozwój tam właśnie w tym kraju azjatyckim. A więc to naprawdę uderzenie trochę w serce chrześcijaństwa znowu.
Czy coś wiemy na temat sprawców? Co to jest za organizacja?
No to z tego, co mówią nam doniesienia medialne i te chyba też rządowe, związane z rządem Sri Lanki, to grupy islamistyczne, a więc terroryści, którzy powiązani są z tymi ugrupowaniami terrorystycznymi, fundamentalistycznymi, wywodzącymi się z islamu.
Sri Lanka jest podzielona jest na ten wieloletni konflikt, który ma charakter i etniczny, i nie tylko. Jak tutaj wygląda pozycja chrześcijan? Czy chrześcijanie są po stronie którejś z tych grup, czy tam jak?
Nie, chrześcijanie są i w Singalezji, i w tych Tamilezji, czy Tomilezji. Oni z jednych i drugich się wywodzą i oczywiście są też, no niemile widziani, ale i od buddyzmu, i od innych grup religijnych, które tam są, a więc słyszałem taki wywiad jednego z misjonarzy, którzy tam pracował. Zresztą mamy też takie doniesienia, że rzeczywiście chrześcijanom nie jest tam łatwo żyć. Oni są tam potrzebni tak naprawdę po to, bo buddyzm nie może i są rybakami chrześcijanie, dlatego że buddyzm nie może zabijać ryb w tym wypadku, a więc no, ten przemysł rybny jest opanowany przez chrześcijan z racji na to, że chrześcijanie właśnie tym się zajmują, bo no, religia im nie zabrania. Natomiast innym zabrania, aby być rybakami. I dlatego no, nie było tam łatwo. Dochodziło do bardzo wielu konfliktów, bardzo wielu napięć. Chrześcijanie nie byli tam uznawani w tej kastowości tam bardzo mocno obecnej na tamtym rejonie świata. Nie uczestniczyli we wszystkim, co życie społeczne proponowało. Ale z racji na swój profesjonalizm, za to, że właśnie wykształcili się jako ludzie, jako profesjonaliści w swojej pracy. I do tego chcę powrócić bez przerwy. Chcę wracać, bo to widzimy i na Bliskim Wschodzie, ale też się okazuje i tam w Azji, że ci, którzy żyją według zasad, które proponuje chrześcijaństwo, te zasady, które organizują życie społeczne, te zasady, które powodują ład moralny, gospodarczy, one naprawdę doprowadzają ludzi do tego, że można być rozwiniętym też jako człowiek, jako przedsiębiorca, jako ten, kto robi biznes. A więc no, tutaj widzimy chrześcijan jako tych, którzy nie mają łatwo z jednej strony, ale z drugiej strony wprowadzają tak proste i łatwe zasady życia, które sprawiają, że no, ci ludzie są tam potrzebni.
I jakaś obecność polskich misjonarzy tam istnieje na tej wyspie?
Tak, tak, tak. Są polscy misjonarze. Na pewno nie potrafię powiedzieć, jaka liczba, ale na pewno są obecni misjonarze polscy, absolutnie tak. Mamy też przecież placówkę dyplomatyczną tam, także na pewno ta obecność polska jest tam zaznaczona. Jest, w mediach widzieliśmy jednego z księży, który był tam misjonarzem i na pewno są tam Polacy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, polska sekcja tej międzynarodowej organizacji, był gościem Poranka Wnet. Bóg zapłać serdeczne.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego dnia, miłego tygodnia.
Proszę państwa, godzina 7:44, tak jak mówiłem, wśród różnych rocznic dzisiejszego dnia jest między innymi taka, że urodził się w 1564 roku William Shakespeare. To my w tej chwili, proszę państwa, posłuchamy sobie Szekspira, bo właściwie dlaczego nie, to będzie w wykonaniu zespołu Promodern, sonet pierwszy. Ten sonet, który zaczyna się od słów w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, od pięknych stworzeń chcemy, by ich przybywało, a kompozycja jest autorstwa Krzesimira Dębskiego.